Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam ojca Dariusza, który dzisiaj jest podczas naszej audycji. Bardzo serdecznie ojca witam. Godzina 10:10. Dzisiaj zaczynamy tak jak planowane audycje, ale za tydzień, jeżeli będzie audycja, to będzie już o godzinie 13, bo o tej porze będzie transmisja. Dzisiaj będziemy mówić o sytuacji osób chorych, niepełnosprawnych, starszych w Afryce, a konkretnie w Zambii. Witam ojca Józefa Matyjka, jezuitę, który jest misjonarzem w Zambii. Już okazuje się od 21 lat.
Szczęść Boże wszystkim. Tak, od 21 lat już. Jak to szybko idzie.
No właśnie. Ojciec jest z Torunia i dlatego, to znaczy w Toruniu rodzina mieszka. Bo tak naprawdę skąd ojciec jest, to nie wiem. No, jak to można powiedzieć, 21 lat w Afryce, kiedyś przed Toruniem jakieś inne miasto.
Tak, urodziłem się w Koszalinie.
No właśnie, to skąd ojciec jest właściwie?
No właśnie, z tym człowiekiem świata.
Aha, no więc właśnie, jak powiedziałam, że chciałam ojca tak do miejsca, ale to się nie da z takimi ludźmi, szczególnie z misjonarzami. Ale co 3 lata przyjeżdża ojciec do Torunia na urlop do swojego tatusia, do rodziny.
Tak.
I wtedy korzystam z okazji, zapraszam ojca, żeby jakoś tak też no radiosłuchaczom może rozszerzyć troszeczkę widzenie Kościoła, widzenie świata też. Czasami jest tak, proszę ojca, że się skupiamy na swojej sytuacji, widzimy tylko to, co jest w granicach naszego mieszkania. Warto czasami pomyśleć szerzej. I dlatego też, jak przyjeżdżają jacyś misjonarze, z którymi mam kontakt, to staram się państwo jakoś tak, żeby państwo też mieli szansę porozmawiania z tymi osobami.
No właśnie, to ojcze. Może nas uwalniać też od tego spojrzenia z naszego tylko punktu widzenia, jak widzimy inne światy, różne i podobne.
Tak, i podobne.
Pod różnymi względami.
Mm-hmm. Nam się często wydaje, że Afryka to jest coś tak egzotycznego, bo na pewno jest, że to w niczym nie przystaje do naszej rzeczywistości. A jak to jest, proszę ojca, z perspektywy 21 lat doświadczeń? Jak ojciec
tak
to widzi?
Mi się nie wydaje bardzo różna Afryka od reszty świata, dlatego że duchowe sprawy są bardzo podobne. Człowiek spotyka Boga podobnie jak Europejczyk. Człowiek nawraca się podobnie. Człowiek przeżywa grzech podobnie. Człowiek podobnie potrzebuje księdza. Kultura jest inna, ale też ta kultura bardzo się zmienia w Afryce. Na przykład różnice między pokoleniami są ogromne w tej chwili. Następne pokolenie jest bardzo bliższe naszego pokolenia europejskiego. Jest globalizacja kulturowa też. Także ja
użyjemy
raczej
to tego tutaj banalnego określenia globalna wioska.
No właśnie, tak, właśnie. Tak. Także właśnie internet teraz na każdym kontynencie, nawet właśnie w Mumbwa, małym miasteczku afrykańskim, gdzie ja jestem, też przynajmniej młodzież i inteligencja, urzędnicy wszyscy pracują na internecie, mm-hmm. także żyjemy tym samym światem i się upodobniamy pomalutku wzajemnie do siebie.
A jak ojciec to ocenia? Audycja jest audycją dla chorych, ale dobrze byłoby takie też refleksje. Jak ojciec ocenia to takie upodabnianie się?
No, uważam, że z jednej strony jest pewne upodobnianie się, mm-hmm. ale z drugiej strony to, co było dawniej, różnice na przykład diecezjalne czy kontynentalne, różnice między ludźmi odległymi od siebie, dzisiaj zaczynamy się mieszać, że to samo środowisko jest obecne, rozproszone na całym świecie i tak samo na przykład Afrykańczycy emigrują masowo i pozostają Afrykańczykami, zachowują swoją kulturę i na całym świecie. Czyli po prostu teraz właściwie rozmaite środowiska są na całym świecie i obecne wszędzie. I to już nie zależy, gdzie kto jest, tylko duchowo do czego przynależy, jakiego środowiska. Tak jak ja na przykład jestem jezuitą, no to my jesteśmy wszędzie mniej więcej, a używam podobnego języka, jesteśmy jakoś pod pewnym względem podobni do siebie, niezależnie czy w Afryce, tak samo charyzmatycy na przykład, gdziekolwiek są podobni, neokatechumeni, gdziekolwiek są w Afryce, w Europie, w Ameryce. Tak samo chorzy cierpią podobnie. Także i tam muszę powiedzieć, że no, czy to się nam podoba, czy nie, te różnice na pewno są zagrożone, jak ta kultura afrykańska jest zagrożona, że następne pokolenie już się wychowuje z małym kontaktem z rodzicami, bo młodzież dużo w internatach, w akademikach spędza czasu. I ta tradycja nie jest przekazywana. Język angielski jest światowy i po prostu ludzie zaczynają bardziej i bardziej mówić po angielsku, nawet w domach w Zambii, niż w językach lokalnych. Także są tego plusy i minusy. Tak by powiedział. Są plusy i minusy wszystkiego.
A proszę powiedzieć, czy ojciec w tej swojej pracy duszpasterskiej, pracy misyjnej jakoś tak specjalizuje się? Czy to jest praca?
No, specjalizacja jest taka wymuszona, ponieważ jest bardzo duży brak księży, jak w mojej sytuacji. Ja od ostatnich 13 lat pracuję na parafii, która jest rozległa, taka parafia wielkości 200 km na 100 mniej więcej. I 40 stacji misyjnych mamy, czyli 40 wspólnot, które muszą mieć liturgię niedzielną, jakąś tam. Powinny nas jest dwóch mieć. Księży. Mają, tylko nie zawsze mają Eucharystię, nie zawsze mają mszę świętą, ale zawsze mają przynajmniej liturgię słowa. A jeżeli się da, to z szafarzem nadzwyczajnym Eucharystii serwis, my to nazywamy, z Eucharystią. No w każdym razie ta sytuacja zmusza mnie do tego, żebym ja się specjalizował w posługach kapłańskich ściśle, żebym na przykład nie zajmował się rzeczami, których mogą moi parafianie robić bardzo dobrze, ponieważ nie ma księży. Prawda? Także, no tak. Także szczególnie Słowo Boże tutaj jest taką no, wielką potrzebą i nawet jak inni mogą głosić, to jednak nasze przygotowanie powoduje też, że my musimy być mistrzami dla tych, którzy głoszą tam nasi parafianie Słowo Boże.
I w zasadzie jesteście mistrzami, bo musicie też przygotowywać. Właściwie nie musicie, ale przygotowujecie te osoby, które jakoś tak was
no, które próbują. Prowadzą modlitwy, które głoszą tam Słowo Boże, bo około 40 paru mamy liturgii niedzielnych, nas jest dwóch księży, każdej niedzieli, no to prawie wszystkie, no to są w oparciu o ludzi świeckich, którzy nie studiowali teologii, którzy są po prostu amatorami w tej dziedzinie, a muszą głosić Słowo Boże, muszą się wzajemnie umacniać, muszą się prowadzić do Boga, muszą zachować katolickość w tym niekatolickim kraju. Także no to taka jest moja specjalizacja. Nacisk jest na głoszenie Słowa Bożego, szczególnie niedzielnego. Tak.
Afryka nam się kojarzy, mnie się kojarzy z takimi jeszcze bardzo naturalnymi relacjami między ludźmi, z takimi bardzo dobrymi, ludzkimi relacjami rodzinnymi. Jak to teraz jest? Tak. Ojciec już troszkę odpowiedział na te...
Tak, i to jest to, co mi się podoba. I no, pod pewnymi... My zwykle Europejczycy myślimy, że my jesteśmy rasą wyższą. Nawet jak nie mówimy tego, to jednak zdradzają różne nasze zachowania i przez nieuwagę wypowiedzenie pewnych rzeczy. Tymczasem pod pewnymi względami uważam, że oni są w stanie wyższości. Na przykład w muzyce kościelnej. Uważam, że najlepsza muzyka kościelna na świecie to jest właśnie w Afryce. Nie przesadzam. I tak samo właśnie w relacjach my jesteśmy cały czas w niewoli pogoni, cały czas patrzymy na zegarek i bardzo często to, co przyjaźń wymaga, po prostu być, czas, rozwijanie relacji, a spędzanie razem czasu i to u nas jest bardzo zubożone i to, co ja widzę, często tam jest bardzo pilnowane. To jest po prostu przeżycie wymaga tego, żeby mieć przyjaciół, żeby żyć z przyjaciółmi, żeby Kościół był robiony przez przyjaciół, nie tylko przez funkcjonariuszy, bo akurat tak nas Pan Bóg tutaj zebrał i teraz będzie, musimy, no bo tak nam taka wola Boża, tylko po prostu tam jest sposób robienia Kościoła poprzez rozwijanie przyjaźni. I to jest bardzo ważne w Afryce. Ci, którzy mają przyjaciół, mogą przeżyć. Ci, którzy nie mają przyjaciół, a z trudnością mogą przetrwać i przeżyć.
To proszę powiedzieć, proszę ojca, na kanwie, czy w kontekście tego, co ojciec powiedział, jaka jest sytuacja na przykład osób, które się źle mają? To znaczy osób starszych, czy osób chorych?
Tak, więc ogólnie można powiedzieć, że do tego, żeby poznać właśnie, to są sprawy trudne, cierpienie, choroby, szczególnie AIDS i podobne choroby, które wymagają intymnej relacji, żeby się człowiek dzielił tym. Nie jest łatwo. AIDS to jest tak jak cholera, że to jest brzydkie słowo tam, AIDS. I to rzeczywiście wymaga przyjaźni, intymności, żeby poznać tego drugiego człowieka w jego sytuacji, w jej sytuacji. Muszę powiedzieć, że ta sytuacja jest ukryta dla człowieka patrzącego z zewnątrz, bo ci ludzie są uśmiechnięci, zachowują się bardzo ciepło, wyglądają na szczęśliwych, szczęśliwszych od nas, tak powierzchownie rzecz biorąc. Jak człowiek jest na ulicy albo w kościele, na turysta powiedzmy, może być oczarowany ich zachowaniem, nie zdając sobie sprawy, że są głodni, że są ubodzy, że cierpią, że są chorzy, albo że są zakażeni, jeszcze nie chorzy, ale mają świadomość, to w każdej chwili moja choroba może się
przerodzić,
ujawnić. Z zakażenia na, mówię o HIV-ie, głównie. I to się ujawnia, ten ich stan świadomości, kiedy ja proponuję sakrament chorych. Okazuje się, że jak jest sakrament chorych, to większość pragnie przystąpić. Większość, którzy nie chcą o tym może mówić, ale pragnienie jest tak wielkie, że większość przystępuje i większość, dużo osób się nie przetestowało na przykład na AIDS i żyją w takiej niepewności i bardzo dużo napięć to ich kosztuje, a dużo osób też jest przetestowana i wie, mam wirusa HIV i potrzebuję, już teraz czuję, ludzie czują się, że potrzebują tego namaszczenia. Mhm. Jak gdzieś jestem rzadko na jakiejś stacji misyjnej albo raz w miesiącu w Mumbła, no to jest msza i to jest włączony, sakrament chorych jest włączony właśnie w liturgię mszy świętej. Większość przystępuje. Mhm. Większość pragnie tego i oni bardzo potrzebują otuchy, które Kościół niesie. Potrzebują, żeby nie być sami, żeby mieć nie tylko sakrament, ale żeby mieć tą posługę sakramentom przyjacielską. Mhm. Potrzebują, oni są bardzo ekspresywni, potrzebują ekspresywnej opieki, czyli nie tylko skutecznej, na przykład właśnie tak jak w szpitalu, żeby pielęgniarka zrobiła zastrzyk, ale jeszcze potrzebują uśmiechu, czasu, tak samo od księdza. Sakrament jest bardzo ważny, najważniejszy, ale niewystarczający, potrzebują
to
czasu.
To ciekawe, co ojciec mówi, bo my często zapominamy o tym, spełniając jakąś posługę, prawda? Z obowiązku, nawet dobrze wykonywanego obowiązku, prawda? Zapominamy
no,
o tym.
Europejskie podejście jest na efektywność, na skuteczność, to co my wiemy z naszego wykształcenia, z naszych studiów, z naszej wiary. Natomiast u nas jest właśnie zaniedbany ten ludzki aspekt przyjaźni, ciepła, miłości, że miłość jest lekarstwem i że człowiek potrzebuje być zanurzony właśnie w ciepło rodziny, w ciepło sąsiedzkie, ciepło przyjaźni. Ja pamiętam, że kiedy po odwiedzeniu jednego starszego chorego, samotny to znaczy bez rodziny, którym się opiekują protestanci, sąsiedzi, bo akurat nie ma sąsiadów katolickich, a jest starszy człowiek, nie ma rodziny, nie ma blisko położonych katolików, tylko protestanci. Ja go odwiedziłem, bo był na liście wspólnoty terytorialnej kościoła i ktoś mi powtórzył w niedzielę, że właśnie katolicy też go odwiedzili i powiedzieli, on bardzo sobie cenił, że ksiądz miał dla niego czas. Że ksiądz nie tylko go namaścił, że nie tylko mu dał komunię świętą, wyspowiadał, ale że jeszcze go słuchał, że rozmawialiście i to go bardzo tak umocniło na duchu i to dla niego było takie ważne.
Ja myślę, że u nas też jest to ważne, tylko często sobie to fundujemy, mówiąc brzydko, prawda? Że...
No u nas to każdy jakby z góry zakładał, że ten drugi nie ma czasu, że ten drugi się spieszy. I to jest w kulturze przyjętej.
Nie rozwijamy
ani pragnień, ani każdy jest nieśmiały, żeby tak, nie za, przepraszam, tak, że zabieram
oczywiście.
Czas. A tam jak mi się zdarzy, że nie mam czasu na przykład na odwiedzenie chorego, to mi to wypomnie. Powie, byłem chory, a mnie nie odwiedziłeś. Potrzebowałem cię, a mnie nie odwiedziłeś. Czekałem na ciebie. To jest, bo w tamtej kulturze właśnie to jest sprawdzian przyjaciela. A relacje oczekiwane są w kościele przyjaźni. Oprócz tego, że jesteśmy ontologiczną wspólnotą, że tutaj no, jesteśmy sąsiadami, robimy kościół razem, ale to musi się przełożyć w tamtej kulturze, to jest konieczność i w tamtych warunkach, gdzie jest na każdym kroku trudności, na każdym kroku niebezpieczeństwo, na każdym kroku po prostu człowiek sam sobie nie poradzi. I przyjaźni są to jest sposób na przetrwanie, na walkę o byt, to jest. I tak samo w kościele, ja to widzę bardzo wyraźnie, że ci, którzy się są przyjaciółmi, to robią kościół znacznie lepiej niż ci, którzy, no bo nas Pan Bóg zebrał, no to robimy razem. To zupełnie inaczej się robi kościół. I sposób afrykański jest właśnie ciepły, przyjacielski. Jak w miasteczku, gdzie ja pracuję od 13 lat, wszyscy wszystkich znają. I człowiek, który przychodzi nowy, jeżeli nie będzie umiał wejść w te przyjaźnie, to wiele nie zdziała w tym kościele. Zdarza się, że... Bo to miasteczko to jest dystrykt. I dużo osób jest przenoszonych, urzędników, nauczycieli, także my, księża, zakonnicy, siostry. I teraz jest właśnie... Sposób na robienie tamtego kościoła jest umieć stać się przyjacielem. I oprócz tego wszystkiego nadprzyrodzonego, że to musi się wcielić. To musi być wcielone. Miłość to musi być obecność Chrystusa wcielona.
No to takie ewangeliczne, prawda? Tak powinno właściwie być. Drodzy Państwo, godzina 10:29. Dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy z ojcem Józefem Matyjkiem, jezuitą, który jest od 21 lat misjonarzem w Zambii. Jak Państwo słyszą, ojciec mówi o tym, jak bardzo dla przetrwania, dla życia potrzebny jest drugi człowiek. Potrzebna jest relacja między nami. Relacja z Bogiem, tak, ale również relacja z tymi, którzy są obok. Dobrze byłoby, żebyśmy my tutaj w naszej rzeczywistości też o tym nie zapominali. A często, jak ojciec mówił, przypominały mi się różne głosy, telefony od radiosłuchaczy, proszę ojca, kiedy telefonują ludzie samotni, którzy mówią, że nikogo nie ma. Mieszkam w mieście jakimś, ale nikt do mnie nie przychodzi. I ja w takiej bezradności często mówię, a no ale należy pan, pani do jakiejś parafii, proszę zatelefonować do proboszcza, na pewno tam są grupy różne, bo w każdej parafii teraz są grupy ewangelizacyjne jakieś, prawda, czy grupy pomocowe. Okazuje się, że ta osoba, która ma poczucie osamotnienia, nie wpadła na to. To też o czymś świadczy, prawda?
Tak. To, co mi się wydaje, że też jak człowiek się staje chory i stary, to jeżeli całe życie było w pogoni i w takim uważaniu, żeby nie stracić czasu na jakieś niepotrzebne rozmówki z innymi ludźmi, to w momencie, kiedy człowiek jest chory, może już być za późno, tak, człowiek może się nie umieć nauczyć już, bo już jest nauczony być sam i już przeprasza, że przeszkadza wszystkim, że zabiera czas, tak, i już może nie umieć wyjść z tego, już może być za późno. Także bardzo ważne jest właśnie, żeby uczyć się takiego ciepłego życia z innymi, właśnie przyjacielskiego, kiedy jeszcze się dobrze mamy, właśnie kiedy właśnie, tak mi się wydaje, bo człowiek chory może już nie mieć odwagi potem, że o, ja jestem ciężarem, co będę zabierał ludziom czas, już może być za późno.
No tak, ale to by trzeba przebudować całą kulturę naszą.
Tak, tak. Co do naszej posługi, my jesteśmy nauczeni, że sakrament działa sam z siebie. I też to może być takim taką pewną stworzeniem usprawiedliwienia, że my nie jesteśmy zainteresowani często właśnie w takim dla przyjacielskiego sposobu posługiwania w Kościele. I że właśnie, że ten sakrament sam działa. Tymczasem okazuje się, oczywiście działa, ale to wszystko razem 100 razy więcej działa i jest przyjęte lepiej, jeżeli jest w atmosferze przyjacielskiej, przyjaźni. Ja muszę powiedzieć, że nawet widzę ten nasz program obecny, który my robimy. Gdybyśmy się nie znali, Pani Basiu, gdybym ja był jakiś tam misjonarzem z dalekiego kontynentu, to zupełnie inaczej byśmy w ogóle tutaj program robili, niż my jesteśmy faktycznie przyjaciółmi, prawda? I my się widzimy raz na 3 lata, ale my jesteśmy przyjaciółmi.
Jak to ciepło, zrobiło mi się na sercu.
I wystarczy jeden telefon, że my się spotykamy w studio i robimy razem program. I to zupełnie inaczej niż z człowiekiem.
Tak, tak, ma ojciec rację, że dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali o tym, żeby siebie zauważać i żeby jak gdyby dążyć do bliskości. Nie bać się bliskości. Często się boimy tego po prostu, bo nam się wydaje, że ktoś coś pomyśli albo może za dużo będzie oczekiwał i tak dalej. No zawsze są jakieś koszty, prawda? Zawsze jest jakieś
oczywiście,
ryzyko, ale...
Oczywiście, bardzo.
Oczywiście.
Dlatego my się boimy tego, że bo to mi zabierze czas. Ja nie będę mógł się rozwijać, bo tutaj rozwijam przyjaźń. Muszę coś, nie mogę wszystkiego, muszę z czegoś zrezygnować. My rezygnujemy z przyjacielskości.
Tej niezależności takiej,
właśnie,
prawda?
Oczywiście. Mnie to bardzo uzależnia. Przyjaźń okropnie uzależnia.
No więc o to chodzi. Całe szczęście, że my jesteśmy, proszę ojca, raz na 3 lata, prawda? Może byśmy nie rozmawiali w ten sposób, gdybyśmy mieli szansę spotykać się częściej. Proszę ojca, ale tak, nie wiem, czy ojciec zauważył, żeśmy jakoś tak weszli na takie tematy bardziej ogólne, a ja chciałabym właściwie ojca wypytywać o takie dość konkretne, może zbliża się już czas, kiedy oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałabym jeszcze zapytać ojca o sytuację sierot, bo AIDS, mam taką świadomość, że z tą chorobą wiąże się olbrzymia liczba, zresztą ojciec to mówił podczas 3 lata temu, olbrzymia liczba sierot, że umierają rodzice w sile wieku, młodzi ludzie zostają dziadkowie, którzy nie zarażeni, prawda? I zostają dzieci. Jak to jest w ojca tam bliskości? Jak to jest rozwiązywane?
Tak, także można powiedzieć tak, że generalnie każdy dom, oni mieszkają w domkach, nie tak jak my w blokach, tylko każda rodzina ma domek albo dom. I teraz muszę powiedzieć, że bardzo rozbudowują te domy, że każda rodzina buduje dom z cegły, którą sami wypalają osobiście. Także to jest ogromna zmiana pokoleniowa. Każdy dom to jest mini sierociniec. I bardzo często też, to znaczy są dzieci danego małżeństwa i dużo innych dzieci z kuzynów, z tej rozległej rodziny. Także to są nasze dzieci i dzieci, oni to nazywają dependents, którzy zależą od nas, którzy należą do naszego domu. I te dzieci, właśnie dependents, ci, którzy nie są naszymi dziećmi, często też są spychani do roli takich niewolników albo drugiej klasy dzieci, ponieważ pieniądze są bardzo ograniczone.
Tak.
Na szkoły trzeba bardzo dużo płacić. To jest po prostu nie do zapłacenia. To aż to dla mnie graniczy z cudem, jak oni mogą kształcić te dzieci, bo oficjalnie szkoła podstawowa jest bezpłatna, faktycznie jednak trzeba płacić szkole. I jest bardzo trudna sytuacja właśnie dzieci, szczególnie tych, którzy są przyjętych przez inne rodziny. No a poza tym jest bardzo dużo wdów, które wychowują dzieci samotnie albo wdowców, i wtedy jak jest wdowiec albo wdowa, jeżeli coś się stanie, na przykład malaria, oni nie mogą być chorzy, bo oni walczą, żeby utrzymać tą gromadę dzieci. Także czy zdrowy, czy chory pracuje, żeby utrzymać, żeby pieniądze się zdobywa z dnia na dzień, że po prostu jest tak, że no dzisiaj mam pieniądze, to wydajemy.
To tak.
Bez żadnych oszczędności. Ubóstwo jest no i dalej posunięte niż to wygląda z wyglądu ich. Często jak pytam się, jaki jest twój krzyż, to wtedy mówią głód w domu. Często.
Głód
w domu. Także oczywiście jak jest głód, to oczywiście te wszystkie choroby się przeżywa no, w taki sposób, że no jest to jedno wielkie zmaganie.
Jest bardziej dojmujący, tak. Wybija się jakby także, plan pierwszy.
Tak, także już na przykład tak jak tutaj bardzo wiele osób nie ma pieniędzy na lekarstwo, no tam to jest dzień powszedni, to jest ogólna rzecz. Mhm. I właśnie no to jest ta sytuacja ubogich ludzi, którzy właśnie rosną bez rodziców w tych rodzinach, takich mini sierocińcach, ale też jednocześnie to ciągle wraca w mojej świadomości właśnie, że to zmusza ich do tych relacji, że wszyscy potrzebują przyjaciół, bo sytuacja jest tak jak na wojnie.
Jak będą tak, razem, tak?
Tak, 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 że po prostu takie miasteczko, to w Mumbła, jak ja mieszkam, no to po prostu to jest miasteczko przyjaciół. Jak jednego dotkniesz, to całe miasteczko się buntuje. Tak. Po prostu, bo to jest sposób na przeżycie, na przetrwanie. I to jest też bardzo piękne, to co mi się podoba. I to jest niby generalne, ale to bardzo dotyka rzeczywistości chorego. Że chory tam i przeżywa właśnie dzięki przyjaźni. Wrócę do tego samotnego mężczyzny starszego. To on przeżywa, no jego otoczenie to są protestanci, ale to są przyjaciele protestanci, którzy przychodzą do niego, mówią: słuchaj, ty jesteś katolik, ty musisz odmawiać różaniec, bo katolicy odmawiają różaniec i go pilnują, żeby różaniec odmawiał, bo to jest katolik. Także no to jest bardzo przyjacielskie podejście. Prawda. I oni go karmią, oprócz tego dbają o jego sposób otrzymywania zbawienia. Bo oni mówią, my jesteśmy protestanci, to nie jest nasz sposób modlitwy, ale ty jesteś katolik, ty musisz. I on nosi różaniec i pilnują go, żeby codziennie odmówił różaniec. No to jest przyjaciel, to jest sposób przyjaźni. To jest...
No, tak sobie myślę, jakby ktoś mnie przypominał, że powinnam odmawiać różaniec. Nie wiem, jak bym reagowała na takie wskazówki.
Ale gdyby to protestanci przyszli, słuchaj, czy już odmówiłaś różaniec?
Ma ojciec rację, a może rzeczywiście.
No to jest oznaka, że my cię akceptujemy w twojej wierze.
W twojej inności troszeczkę.
W twojej inności, tak. My ci pomożemy w twojej drodze zbawienia. Tak.
Proszę ojca, przypomniałam sobie też, kiedyś ojciec przysłał nie tylko do mnie, ale do różnych zaprzyjaźnionych osób w Toruniu taki list o takim wydarzeniu w więzieniu. Ojciec o ewangelizacji w więzieniu, o tym jak się parafia zbierała, czy wspólnota się zbierała, żeby do więzienia zanieść pewne takie dobra. Ja nawet mając do czynienia z młodymi ludźmi, konkretnie ze studentami, akurat rozmawialiśmy o więzieniu, przeczytałam ten list i zrobiło to duże wrażenie. Proszę może powiedzieć, jak jest właśnie ze stosunkiem ludzi parafian do ludzi uwięzionych.
Tak. I to też jest bardzo temat chorych, bo tam chorzy przeżywają... No straszne, że pierwsze można się zarazić w więzieniu, po drugie chory jest no, w tragicznej sytuacji w więzieniu, bo jest niedożywiony, jest w niesłychanym zatłoczeniu, żyje. Czasem my się zastanawiamy, dlaczego różnych zbrodniarzy się łatwo nie zamyka w Zambii. Na przykład myślę o znanym takim fakcie różnych przestępstw seksualnych w Afryce.
Ojej, to właśnie następny temat.
No po prostu więzienia są tak zatłoczone, że wszystkie te służby są zainteresowane, no żeby jak najmniej tych ludzi poszło, bo już jest tak dużo, że oni nawet nie śpią leżąc często, tylko siedzą i w rozkroku i między nogami następny więzień siedzi. Potem między nogami następnego, tak, znowu następny. I tak siedzą w nocy i po prostu, żeby nie mieć odleżyn, to jeden krzyczy tak co pół godziny: turn right! I wszyscy na prawo się obracają. I za jakieś pół godziny znowu ktoś krzyczy: turn left! Wszyscy na lewo się obracają, bo po prostu jest takie zatłoczenie, to po prostu jest niewyobrażalne. Wyobraź sobie, że teraz jesteś chora tam.
No,
no to po prostu, no tam się bardzo łatwo umiera. Mieliśmy parę naszych ludzi z parafii, którzy mieli różne przypadki bycia aresztowanym i uwięzionych. Zdrowy człowiek poszedł, zachorował i umarł. Bardzo łatwo. No teraz, no jest bardzo dużo osób, no, że dostaje się do więzienia w sytuacji, kiedy on walczy o byt. Na przykład w naszej parafii, przypominam, jest 200 km na 100 parafia. Mamy park narodowy w ramach parafii, wewnątrz parafii. I zwierzęta dzikie najczęściej są pod ochroną. No ci ludzie, żeby przetrwać, kusują oczywiście. Za złapanie kusownika, jeżeli nie ma dać, żeby w łapę dał, no to jest do więzienia idzie. W oczach ludzi jest niewinny.
No, tak.
Bo tak
walczy
się...
Walczy o byt.
Tak. Często jest tak, na przykład jest choroba, jest rodzina, która już rodziców nie ma i są tylko dzieci. Najstarsze dziecko walczy o byt, no kusuje, żeby dać braciom i siostrom coś do jedzenia. No jak złapany jest, nie ma, żeby dać w łapę, no to jest aresztowany i uwięziony. No i takich ludzi, na przykład takich przypadków jest bardzo dużo w więzieniu. Także jest dużo osób albo no, z pobicia, czy różne matki przychodzą zapłakane, że jej syn jest w więzieniu, że coś głupiego zrobił. To dobry chłopak, no ale upił się, zrobił głupotę, jest w więzieniu. Także dużo osób tam jest sercem w tym więzieniu i chcą pomóc i jest ogromne takie wychylenie w kierunku więzienia, które jest zatłoczone. To są nasi ludzie tam, ludzie myślą i jest w bardzo trudnych warunkach. Ktoś jest w więzieniu, to no, o niego się boją, czy on w ogóle przeżyje to więzienie. No i od czasu do czasu, jak robimy zbiórkę właśnie rzeczy, no, 3S, czyli soap, salt, sugar, czyli
cukier, mydło
i sól.
I sól, tak.
To się głównie zanosi do więzienia. Najważniejsze jest to, żeby nie dać tego personelowi więziennemu, tylko do ręki każdemu więźniowi, bo personel więzienia jest niedopłacony i sam chce tej soli, chce cukru i chce mydła. I jak przyniosę jakieś katolickie wydawnictwo, to właśnie oficerowie chcą te gazetki dla siebie, dla swoich dzieci. Także jeżeli się nie da do ręki tym więźniom, no to oni po prostu nie dostaną tego. Także najpierw trzeba walkę stoczyć z personelem, żeby utworzyć tą procedurę dawania, co nie jest prostą rzeczą, do ręki. Trzeba ich ustawić w kolejkę, trzeba stworzyć bezpieczeństwo, żeby nikt przy okazji nie uciekł. No, cała masa jest różnych trudności. W każdym razie jest ogromne zaangażowanie ludzi i wszyscy czujemy, że nie robimy wystarczająco dla więźniów. Że
nie ma takiego poczucia, że ci więźniowie to są osoby gorszej kategorii, tylko to są nasi, tak? Bo ojciec powiedział.
Ale jednocześnie, że tak. Wiadomo, że są niebezpieczni. I to także każdy się zmaga z takim napięciem, że to są nasi ludzie, ale jednocześnie są niebezpieczni, bo zdarza się, że ci, którzy pomagają, potem są napadnięci przez tych byłych więźniów. Dlaczego? Łącznie z nami jezuitami. Niektóre nasze domy, tam gdzie był kapelan więzienia, były napadnięte z bronią w ręku, z pobiciami, w celach rabunkowych. Dlaczego? Bo taki więzień, on wie, ten człowiek, jeżeli mi pomagał, to musi mieć pieniądze. Aha. A więzień jest wypuszczany bez środków do życia z więzienia. Nie ma biletu, nie ma gdzie iść, nie ma żadnych pieniędzy. Jest po prostu zdany na nowy napad.
Na pomysł, który mu się zrodzi w głowie, tak. Proszę ojca, dziękuję za to, co do tej pory. Oddajemy teraz głos naszym radiosłuchaczom. Mam nadzieję, że drodzy Państwo, zechcecie z nami rozmawiać, z nami tutaj, z ojcem Józefem Matyjkiem, przede wszystkim misjonarzem w Zambii. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy będących w radiotelefonii, w telefonii w naszej rodzinie. 536-600, 536-600-200. No, dla porządku podaję też telefony dla zagranicy i Kanady, USA, chociaż w tej chwili w Kanadzie i USA to jest noc. 655-23-33, 655-23-66, 48-56, a zza oceanu dodatkowo 11-48-56. Przypomnę, że w studiu dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy z ojcem Józefem Matyjkiem, misjonarzem z Zambii. mamy telefony. Drodzy Państwo, rozmawiamy z ojcem Józefem Matyki, misjonarzem Zambii. Odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak.
Mówi Antoni ze Śląska.
Witamy Pani.
Istnieje takie powiedzenie, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, kiedy człowiek jest chory, samotny, opuszczony przez ludzi. Chrystus wyraźnie nam mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych maluczkich, to się mnie uczynili. Dla nas katolików wzorem do naśladowania, jak mamy postępować w stosunku dla chorych, dał błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, który we wszystkich krajach, będąc wizytą duszpasterską, odwiedzał chorych i powiedział między innymi, że jesteście największym skarbem Kościoła Świętego. Papież potrafił w należyty sposób ocenić wartość cierpienia. Dlatego obowiązkiem państwa i każdego człowieka i katolika jest udzielać pomocy chorym, potrzebującym.
Tak.
Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest tyle wart, ile dobra daje drugiemu człowiekowi. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Antoni, za wygłoszoną taką do nas, do wszystkich nas, do radiosłuchaczy.
Rozumiem, że to jest komentarz.
Tak. No i nic tutaj nie mamy nic do dodania, prawda? To jest oczywistość pewna. Jeżeli jest następny telefon, to odbieramy. Halo? Halo?
Babku.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Ela, dzwonię ze Szczecina.
Witamy Pani Elżbieto.
I proszę siostry, ja tylko powiem jedno. Podziwiam ja tego ojca, który tyle lat tam jest i jest szanowany. A u nas w Polsce psy wieszają. Walka idzie. Razem z krzyżem, Matko Bożą, z Pismem Świętym, a po trzecie z kapłanami. Obczerniają kapłanów, biskupów. Zamiast się modlić i dziękować Bogu na kolanach, że my mamy kapłanów, a nie żeby prześladować ich.
Pani Elżbieto, ja myślę tak, dziękujemy bardzo za tę refleksję, ale myślę, że my wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy za kapłanów, wzajemnie za siebie, także, że nawet jeżeli, albo nawet zwłaszcza kiedy słyszymy jakieś niekorzystne opinie, to mamy szansę, żeby je jakoś tak też prostować i jednoczyć się w jakimś takiej obronie, szczególnie poprzez modlitwę i przywracanie dobrego imienia, prawda, ojcze?
Tak, w każdym razie no, na pewno moje odczucia są takie, że w Afryce jest atmosfera kościoła przyjętego generalnie. Mm-hmm. Kultura jest taka życzliwa kościołowi generalnie i także w mediach i na ulicy znacznie cieplejsza i faktycznie no, widać, że tam jest przyszłość kościoła na pewno, tak. Tak.
No ale na nas my jesteśmy o wiele bardziej w tej chwili zobowiązani do jakiejś takiej dojrzałej postawy, prawda? Mm. I to powiem tak, że ja się za bardzo chyba nie martwię tym, bo to jest takie memento, które człowiek musi sobie codziennie takie przypomnienie codziennie robić, czy jaki jest mój stosunek do Kościoła, przede wszystkim do Pana Boga, ale do Kościoła i tak dalej. Co, o czym kiedyś może się tak nie myślało, jak ja myślę o 30 lat temu, kiedy, ale to już nowa historia, to 30 lat temu, kiedy rzeczywiście w kościele wiele osób widziało swoje miejsce, przyszłość, ucieczkę. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lubina. Ja
witamy Pani Anno.
Ojca misjonarza, ponieważ ja mam kontakt z misjonarzem z Kamerunu. I ostatnio, przepraszam, chciałam zdążyć i streścić się. Wysłuchałam, miałam być gdzie indziej, a opatrzność Boże pokierowała, że właśnie byłam na mszy, którą kazanie głosił właśnie tenże misjonarz. I czy ojciec podziela to zdanie, mój taki wniosek, zresztą usłyszany tam właśnie. Otóż ten misjonarz, 37 lat ma doświadczenia w ogóle w Kamerunie, wspaniały kapłan, mówi jakby, głos ma tak, jakby dźwigał cały ciężar tego, co w Afryce się dzieje i te problemy. Rzeczywiście to wstrząsające. Czy powiedział takie zdanie, czy chcecie, czy nie chcecie, oczywiście dosłownie nie cytuję, kryzys będzie się pogłębiał, ponieważ Afryka woła, Afryka błaga, bo my sobie nie zdajemy sprawy z to, co ojciec tutaj przytaczał, rzeczywiście są to wstrząsające wiadomości, ale ten kryzys, który idzie do was, on idzie dlatego, że wy nie myślicie. Oczywiście są jakieś tam fundusze na misję, z tym, że to jest jakiś dla mnie nowy rodzaj Sodomii i Gomory, ponieważ to nie tylko były jakieś dewiacje czy zniszczenia, ale właśnie ta znieczulica, nas dotyka znieczulica. Jeżeli ja widzę młodą osobę, która jest w Anglii, wykształci się, bo ja tam mam jakieś tam doświadczenie tego pobytu i przyjeżdża tutaj do Polski, dla mnie to jest szpan, jak ona sobie kupuje pewne rzeczy i ja aż kipię, żeby powiedzieć, czy pomagasz, czy przyznaję się do chrześcijaństwa, jaki jest twój udział w tym, żeby pomóc, bo tam w Anglii przecież to jest konglomerat wszelkich ras, wszelkich narodowości. I ta jakaś obojętność na to, właśnie te słowa o tym kryzysie, który nas będzie dotykał, bo ojciec misjonarz wtedy właśnie powiedział, ten kryzys będzie was dotykał, będzie się pogłębiał, jeżeli nie będziemy myśleć o tych problemach, które między innymi przedstawił ojciec tutaj w tej audycji. Ten nowy rodzaj obojętności, no to dla mnie, mówię, to jest taki nowy rodzaj Sodomy i Gomory, znieczulica. Może dlatego tych przyjaźni tam jest tyle, że rzeczywiście, żeby ona może rodzi się z tego, żeby przetrwać, a nie z tego, żeby ta przyjaźń była autentyczna, taka ewangeliczna. Przepraszam za chaotyczną taką może trochę odpowiedź, ale wiem, wypowiedź, ale wiem, że są te możliwości adopcji serca, które naprawdę ja, nie dlatego, żeby się chwalić, ale uczestniczę w tym. Przekazujemy te z mężem właśnie na Afrykę, bo tamten krzyk Afryki jest zbyt chyba największy. To jest kontynent, z którego największy krzyk idzie, a my tak jakbyśmy tego nie słyszeli. Czy ojciec podziela to zdanie, że ten kryzys będzie nas tu dotykał, bo nie myślimy o tym, co oni tam cierpią. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani bardzo, ojcze.
Tak, ja muszę powiedzieć, że ja staram się, jeżeli nie ma konieczności, to staram się unikać właśnie przewidywania przyszłości, także ja bym się nie koncentrował na silnych prognozach, jak to będzie w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że widzę kierunek. Mam podobne skojarzenia co do Sodomy i Gomory, tak? Mam podobne skojarzenia. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli żyjemy w czasie globalizacji, że teraz jest najważniejsze, żebyśmy ochrzcili tą globalizację.
Co to znaczy?
Ochrzcić to znaczy, żeby zacząć myśleć, że mój kościół to jest kościół globalny.
Aha.
Że właśnie, że Afrykańczyk jest bardzo blisko.
Mnie, tak.
Po prostu
tak.
przycisnąć klawisz i już tak. Mogę z nim rozmawiać, mogę go zobaczyć, mogę uczestniczyć w jego życiu.
A więc nowe wyzwania, nowe, tak.
Jesteśmy bardzo blisko, bardzo łatwo dzisiaj pomagać, na przykład kiedyś misjonarze wozili pieniądze ze sobą, dzisiaj wystarczy zrobić przelew z internetu, z twojego pokoju, prawda?
Tak.
Także chodzi o to, żeby nie poprzestać na agresywnej krytyce tej globalizacji, tylko żeby ją ochrzcić, żeby po prostu było to Królestwo Boże globalne.
Tak, tak. Ma ojciec rację.
I
oczywiście.
W tym kierunku musimy iść. Afrykańczycy wtedy będą właśnie nasimi braćmi na odległość ręki.
Tak, jak nasi sąsiedzi w klatce nieomalże, tak.
O to chodzi, tak.
Tak, właśnie, ma ojciec rację. Odbieram następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie księdza misjonarza z Afryki, jak myślę z Zambii. I gratuluję i życzę błogosławieństwa Bożego. To jest jedno.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym prosić, ksiądz tam dużo mówił i bardzo ładnie o tej przyjaźni. Przyjaźń między kapłanami, między kapłanem a ludźmi. Właśnie przydałoby się to u nas w Polsce. Bo tak wielu, nie chcę krytykować, Boże zachowaj kapłaństwa, bo to Bogu dzięki, że są kapłani, że jest kapłaństwo, że Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, ale kapłani nieraz są jako urzędnicy. Ale to nie o tym chciałem jeszcze mówić. Ja często prenumeruję już od kilku lat Echo z Afryki i tam po prostu słyszę i czytam wiele rzeczy odnośnie Afryki i często ile mogę, tyle wyślę jakiś darek na to afrykańskie dzieła. Nie wiem, czy siostry klawerianki tam coś wam pomagają, czy nie.
No w każdym razie.
To prosiłbym. A druga sprawa, prosiłbym bardzo wszystkich katolików w Polsce, ażeby pomyśleli, że ktoś gdzieś jest głodny.
Tak, więc...
Bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy pana. Ojcze, proszę.
Tak, wracam do tych sióstr klawerianek. Otrzymujemy ich pisemko co miesiąc i muszę powiedzieć właśnie, że znowu wraca sprawa przyjaźni, że mój proboszcz, ojciec Jakub Rostworowski, z którym pracuję ostatnio 13 lat, ileś lat temu miał dużo przyjaźni tam u sióstr klawerianek i ta współpraca była o wiele dalej posunięta dawniej niż teraz, kiedy no, po prostu zmienił się personel i już tych przyjaźni w tym miejscu tam nie ma.
Znowu
i
wracamy do przyjaźni,
tak,
do relacji.
Także oczywiście czujemy kontakt i czujemy możliwość wsparcia, czasem wsparcie, ale kiedy była przyjaźń ileś tam lat temu, to było znacznie więcej.
Tak,
tak możemy powiedzieć.
Proszę ojca, mamy 6-7 minut do zakończenia programu. Proszę może na koniec, może ojcze Dariuszu, już nie będziemy przyjmować telefonów. Może na koniec, chociaż to już wybrzmiało jakoś w telefonach, jak można wspierać misjonarzy, proszę powiedzieć, bo to też jest istotne.
Tak.
Nawet osoby chore, w domu będące.
Tak, oczywiście, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy jest w innej sytuacji, to pierwsze takie, to co bym powiedział, to jest to, że każdy musi jednak odczytać moje indywidualne powołanie do pomagania misją. To trzeba odczytać przed Bogiem, jaki jest, bo ja mogę powiedzieć o, powiedzmy, trzech typowych sposobach pomagania, ale ponieważ każdy jest inny i w specyficznej sytuacji, może po prostu Pan Bóg ci powiedzieć, ty rób to, a to. I ty będziesz wiedziała, czy wiedział, że tego Pan Bóg od ciebie chce. To trzeba odczytać.
Natomiast... Chyba najpierw trzeba odczytać, trzeba mieć świadomość, że są kraje misyjne, że są takie kraje, które, prawda, to... Mieć tę świadomość,
tak,
prawda?
Także Kościół, żeby był Kościołem, musi być misyjny. Musi ta pierwsza ewangelizacja musi być dlatego, żeby Kościół potrzebuje tej pierwszej ewangelizacji, kiedy reflektuje nad najistotniejszymi treściami, nad najistotniejszą misją Kościoła. To wtedy, kiedy wchodzi w pierwszej ewangelizacji, to po prostu musi wszystko, cokolwiek robimy tutaj w Polsce, musi skonfrontować właśnie i przemyśleć na nowo, czy rzeczywiście to jest najistotniejsze, to co ci ludzie, którzy nie znają Chrystusa, Boga, zbawienia, co mają od nas otrzymać. Także Kościół misyjny jest bardzo, trzyma cały Kościół w takim napięciu tego, na czym, co jest najistotniejsze, co my musimy tam dać. I właśnie, także ja tak sobie tłumaczę, dlaczego jeszcze na przykład całe Chiny i tak dalej jeszcze przed nami są, że to tak prędko to się nie załatwi tej ewangelizacji świata, że Pan Bóg jakoś rozkłada to na całą historię, że my potrzebujemy ciągle tej pierwszej ewangelizacji, ci, którzy mają wiarę, że my musimy się w to angażować.
A tak konkretnie osoby, które no, podejrzewam i myślę, że słuchają nas teraz osoby, które są w domach, nie wychodzą,
no,
nie wychodzą nawet na msze.
Klasyczne trzy sposoby.
No właśnie, proszę je
pomagania
powtórzyć.
Pomagania misją. Pierwsze, modlitwa. Bardzo tego potrzebujemy. Drugie, cierpienie. Bardzo potrzebujemy właśnie ofiary. Właśnie to jest moje przesłanie do chorych. Bardzo potrzebujemy waszej ofiary, waszego cierpienia. Bez was może się okazać, że nie przełamiemy wejścia do serca człowieka, który jest wolny. Tajemnica nawrócenia człowieka jest w cierpieniu kościoła misyjnego. I ci, którzy są w łóżkach czy na wózkach inwalidzkich, którzy cierpią, mogą się bardzo przyczynić, że moje słowo tam w Afryce otworzy serce człowieka, który nie zna zbawienia, a może otworzyć się i zacząć nowe życie z Chrystusem, może poznać Chrystusa.
Dzisiaj, proszę Ojca, dzisiaj w mszy świętej z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie mówił ksiądz, homilię głosił i mszę odprawiał ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych, i w homilii również właśnie mówił o ofiarowaniu cierpienia. To tak bardzo przystaje do tego, co ojciec teraz powiedział.
No to jest to drugie, tak? Mm-hmm. Modlitwa, cierpienie i pieniądze. Trzecie,
tak,
pieniądze. Pieniądze, my chrześcijanie często mówimy, my nie lubimy pieniędzy, ale już święty Paweł cały czas organizował zbiórki na Kościół szczególnie potrzebujący, i my też potrzebujemy tych pieniędzy, bo wszystko potrzebuje pieniędzy. Każda msza święta, każdy kościół, robienie kościoła potrzebuje pieniędzy. Dotarcie do chorego czy do wspólnoty. Nasz na przykład główny wydatek w mojej parafii to jest
paliwo,
na paliwo,
no
tak,
właśnie,
na transport.
Tak. Mhm.
Na samochody, na transport.
Czy z ojcem jakoś można się kontaktować? Ojciec jakoś funkcjonuje, nie wiem, na Facebooku czy gdzieś tam? Czy... Nie bardzo. To samo, co ja też. Wszyscy mi mówią, że nie istnieje, ponieważ nie ma mnie na Facebooku.
Ja funkcjonuję przez przyjaźń.
Aha, racja, prawda.
Przez przyjaźń, tak. Z tym misjonarzem, którego zaplecze są przyjaciele.
Drodzy Państwo, po audycji jeszcze będzie można zatelefonować na recepcję, jeżeli ktoś zechce z ojcem chwileczkę porozmawiać. Także w tej chwili już kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie ojcu dziękuję. Ojej, życzę dużo siły i mocy, jakiejś takiego opieki Ducha Świętego na tę pracę w Afryce. Życzę pięknych przyjaźni, pięknych relacji. Szczęść Boże na wszystko i dziękuję za obecność dzisiaj podczas audycji. Dziękuję bardzo naszym radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Dziękuję ojcu Dariuszowi za realizację programu. A powiem tylko ogłoszenie na koniec, że w najbliższą sobotę będzie pielgrzymka. Organizowana jest jak co roku od bardzo wielu lat. Organizowana jest pielgrzymka w Częstochowie. Pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, organizowana przez Apostolstwo Chorych 6 lipca, początek o godzinie, zdaje się, 10:30, takie zebranie, o 11:00 formalne rozpoczęcie pielgrzymki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mogą się udać na Jasną Górę. Jeszcze raz Państwu wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przypomnę, że za tydzień spotkamy się o godzinie 13:00. Będziemy mówić o problemach osób uzależnionych od narkotyków, o problemach młodzieży przede wszystkim w kontekście rozpoczynających się wakacji. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.